Polskie statki pływają pod obcą banderą głównie po to, aby armatorzy mogli obniżyć koszty podatkowe, pracownicze, administracyjne. Państwa oferujące tak zwane tanie bandery, inna nazwa wygodne bandery, na przykład Cypr, Malta czy Liberia, pobierają znacznie mniejsze opłaty i podatki od zysków ze statku niż w Polsce. Pod polską banderą trzeba płacić wyższe składki na ubezpieczenia społeczne oraz stosować się do kosztownych unijnych przepisów o pracy. Obce bandery pozwalają zatrudniać załogi na innych, tańszych warunkach. Rejestracja i formalności związane z prowadzeniem statku są w tych krajach też o wiele łatwiejsze i szybsze do załatwienia. Czy podpisana niedawno przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa wprowadzająca zerowy PIT dla marynarzy, a także pracowników statków obsługujących sektor offshore poprawi konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugowych? Ustawa przewiduje też zapewnienie przedsiębiorcom żeglugowym możliwości wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym zamiast podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury ma to mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku żeglugowego, no i doprowadzić w konsekwencji do powrotu polskiej bandery na statki. Czy to rzeczywiście doprowadzi do powrotu polskiej bandery na statki? O to spytam naszego pierwszego gościa, a jest nim Arkadiusz Wójcik, niezależny armator, prezes zarządu Unibaltic, Politechnika Morska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Na pewno sam pomysł powrotu statków pod banderę polską to jest bardzo dobry pomysł. Zresztą mówi się o tym już od wielu, wielu lat. Teraz nabrało to rumieńców.
Właściwie od 30, prawda?
Dokładnie. Także jest to długi proces. My jako armatorzy przyglądamy się, przysłuchujemy się temu i raz z większym entuzjazmem. Natomiast po tych 30 latach już ostatnio tak trochę sceptyczniej. Natomiast teraz rzeczywiście sprawy nabrały tempa i jesteśmy tym mocno zainteresowani, przypatrujemy się. Natomiast droga jest jeszcze do tego daleka, bo pamiętajmy, to nie tylko jest kwestia przepisów na papierze. Te przepisy muszą w praktyce być rzeczywiście konkurencyjne. To nie chodzi tylko o to, żeby bandera była polska, ale przede wszystkim to, żebyśmy my jako armatorzy mieli możliwość funkcjonowania na rynku międzynarodowym, na rynku europejskim, światowym i żebyśmy mogli konkurować z innymi armatorami, którzy też na tym rynku działają. Także przede wszystkim chodzi tu o kwestie ekonomiczne i kwestie organizacyjne, żeby obie te rzeczy były konkurencyjne.
Takie szybkie przerejestrowanie floty pod polską banderę blokują też różnego rodzaju przepisy. To są procedury bankowe, także niedostosowane do światowych standardów polskie prawo morskie. I tutaj chyba też jest problem.
Na pewno. Przepisy bankowe, przepisy hipoteki, przecież to są olbrzymie inwestycje, zakupy statków, inwestycje, które my armatorzy realizujemy długoterminowo. To jest taki okres zwrotu, to jest 20 lat, czasami dłużej. W związku z tym to wszystko musi być bardzo jasno, precyzyjnie i przede wszystkim również stabilnie określone. My musimy mieć pewność, że te przepisy rzeczywiście są praktyczne i na tle statków zarejestrowanych na Malcie, na Cyprze, które to administracje mają już wieloletnie tradycje morskie, administracja polska i statki pod polską banderą będą mogły funkcjonować konkurencyjnie i wtedy dopiero my jako armatorzy będziemy mogli myśleć o przerejestrowaniu statków, które dzisiaj pływają, niektórzy mówią, pod tanimi banderami, ale przynajmniej w przypadku statków Unibaltic to nie są tanie bandery, bo to jest bandera cypryjska. Ona wcale nie jest tańsza niż inne, tylko po prostu te przepisy są tam bardzo jasne, klarowne, stabilne i dają możliwość konkurencji z innymi armatorami, którzy mają statki zarejestrowane pod innymi banderami. To najbardziej znane, Cypr, Malta, tam bardzo jasno jest to określone. Tam armator jest zwolniony z płacenia podatków dochodowych, płaci tak zwany podatek tonażowy, który jest naliczany nie od zysków, tylko jest naliczany od wielkości statków, nośności tych statków, które posiada. Marynarze, którzy są zatrudnieni na tych statkach, są zwolnieni z podatków PIT. Mają też inne zasady, jeżeli chodzi o płatności ZUS-u. To w tej chwili u nas w Polsce nie istnieje i to wszystko w tej chwili, co prawda podatek tonażowy mamy, świętej pamięci prezydent Kaczyński podpisał ten podatek tonażowy wiele lat temu, natomiast za tym nie poszły dalsze kroki.
No ale w tej chwili miałaby być możliwość wyboru, czy CIT, czy podatek tonażowy.
Tak, o tym się mówi. Prezydent Nawrocki podpisał już ustawę, która mówi o wsparciu przedsiębiorstw żeglugowych i tworzeniu warunków funkcjonowania statków pod polską banderą. Na razie jest to ogólne. Ponieważ dotyczy to podatków, musi to również być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Czekamy, co na to komisja. Jest to pierwszy krok, bardzo ważny, w dobrym kierunku. Natomiast za tym muszą pójść też dalsze kroki.
A proszę powiedzieć, pana zdaniem, czego jeszcze trzeba do tego, żeby ten cel został osiągnięty, czyli żeby ta polska bandera powiewała nad naszymi statkami?
No, trzeba to wszystko do końca doprowadzić. Trzeba wprowadzić podatek tonażowy dla armatorów, zwolnić z podatku dochodowego marynarzy z tego PIT-u.
Trzeba... Zerowy PIT, tak?
Tak, zerowy PIT. Trzeba ułatwić korzystanie z Krajowego Systemu Ubezpieczeń Stołecznych. Przecież marynarz, który większą część roku spędza poza krajem, on jakby tutaj nie może płacić tych samych składek. Rolnicy w Polsce są zwolnieni jakby z ZUS-u, mają ten swój KRUS, mają ulgi w ZUS-ie. Natomiast marynarz większą część roku spędza poza krajem, a póki co na razie tych zwolnień nie ma. My nie oczekujemy jako armatorzy od administracji polskiej jakichś bardzo korzystnych warunków, preferencyjnych. Nie, absolutnie tego nie oczekujemy, natomiast oczekujemy, że te warunki będą stabilne, przede wszystkim pozwolą nam konkurować z innymi armatorami, bo konkurujemy na rynku międzynarodowym, gdzie inni armatorzy mają statki zarejestrowane pod innymi banderami, gdzie te przepisy są, mówię jeszcze raz, powtarzam jak mantrę, jasne, klarowne i przede wszystkim stabilne. Także jeżeli połączymy polską banderę z konkurencyjnym systemem podatkowym, prostą administracją i stabilnym prawem w tym zakresie, to rzeczywiście wspólnie możemy mówić o powrocie statków pod polską banderę i o rozwoju tej bandery, o odbudowaniu polskiej żeglugi.
Czyli de facto ten zerowy PIT dla marynarzy oraz podatek tonażowy dla armatorów to jest taki pierwszy krok, ale nie jedyny.
Na pewno nie jedyny i na pewno po tym pierwszym kroku nie rzucą się armatorzy do rejestrowania, bo za tym idzie szereg kolejnych kroków, jak chociażby o tym, co pani wspomniała, zabezpieczenie banków, które finansują te zakupy, czyli hipoteka morska, czyli rejestracja statków. W tej chwili rejestracja w Polsce, my kiedyś rejestrowaliśmy wiele lat temu, to trwała miesiąc czasu. Izba Morska potrzebowała miesiąc czasu na zarejestrowanie statku. Proszę sobie wyobrazić w tej chwili, że statek niezarejestrowany nie może pływać, stoi, ponosi armator wszelkie koszty przez miesiąc czasu i czeka na zarejestrowanie statku. Na Cyprze czy na Malcie trwa to maksymalnie 2 dni. Jeden, a zwykle parę godzin od momentu zgłoszenia, bo jest do tego administracja przygotowana, wie, że będzie zakup statku, przejęcie własności i tego konkretnego dnia są przygotowani, żeby zarejestrować, trwa to godzinę. Tak samo hipoteka morska musi być odpowiednio tutaj wpis i respektowana po to, żeby banki, które finansują te inwestycje, były pewne, że w razie niespłacania kredytu, w razie gdy coś się stanie, będą mogły być zabezpieczone z tej hipoteki. W tej chwili tego też nie ma.
tak jak pan powiedział, ta droga jest jeszcze daleka. Natomiast chyba sama idea powrotu do tego tematu musi cieszyć armatorów.
Absolutnie cieszy. I ja jestem zwolennikiem, absolutnie zdecydowanym zwolennikiem powrotu polskiej bandery, ale tak jak powiedziałem na wstępie, musi to być przede wszystkim już nie tylko projekt patriotyczny, że fajnie mieć polską banderę, ale przede wszystkim musi być to ekonomicznie konkurencyjne na tle innych administracji morskich. Ale tak jak pani powiedziała, ja to potwierdzam, armatorzy polscy, którzy obecnie mają statki zarejestrowane w innych rejestrach niż Polski, bardzo się temu przyglądamy z dużym zainteresowaniem, zaciekawieniem. Pierwsze kroki zostały zrobione w tym kierunku, bardzo dobre kroki, bardzo w dobrym kierunku, natomiast trzeba zrobić kolejne, zakończyć cały proces i dopiero wtedy będziemy mogli mówić, że mamy polską banderę i polskich armatorów.
Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Wiem, że przed panem prezesem jeszcze kolejne obowiązki, także dziękuję za ten wstęp. Arkadiusz Wójcik, niezależny armator, prezes zarządu Unii Baltic, Politechnika Morska. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję również, dziękuję pani, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
A przed nami kolejni goście. Katarzyna Mlędzionowska, adwokat, kancelaria Wind and Water Legal, Zbroja, która specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego oraz także takimi marynarskimi sprawami podatkowymi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Andrzej Montfił, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej, OZE i wodoru, także Politechnika Morska, podobnie jak pan prezes Wójcik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To, co powiedział pan prezes Wójcik, oczywiście wyznacza pewne kierunki, jak sądzę, w rozmowie, ale tak pomyślałam, żeby powtórzyć to, co powtarzał jak mantrę, że tutaj zacytuję właśnie mój poprzedni rozmówca, czyli jasne, klarowne, a przede wszystkim stabilne przepisy.
Dokładnie, to jest to, co jest najbardziej potrzebne. Zresztą te jasne, klarowne i stabilne przepisy to jest jedno, ale później wprowadzenie ich w życie i praktykowanie to też jest często jeszcze taki kolejny etap, w którym wiele rzeczy się dopiero okazuje w tym, czy rzeczywiście to, jaki zamiar miał w tym przypadku ustawodawca, sprawdza się w praktyce i czy osiągamy ten cel, o który nam chodziło.
Bo to też trochę chyba musi zacząć funkcjonować, czy musiałoby zacząć funkcjonować jako system naczyń połączonych w gruncie rzeczy, prawda? Żeby coś zadziałało, to w innym miejscu musi także ulec zmianie, prawda? Czy prawo, czy zasady funkcjonowania.
Dokładnie tak, ponieważ wprowadzanie jakichś szczątkowych zmian w poszczególnych ustawach rzadko kiedy się przekłada na taki ostateczny obraz, o który chodzi ustawodawcy. Tutaj szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na tą zmianę, która zachodzi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ mówi się tutaj o zerowym PIT-cie. Jak czytam nagłówki różnych publikacji, to jest to hasło, które się pojawia.
Jest to i budzi w dodatku wiele kontrowersji.
Również. I ten przepis, który w tej chwili ulega zmianie zgodnie z tą nowelizacją, to nie jest tak, że tego zwolnienia dla marynarzy już wcześniej nie było w tej ustawie. Bo
tak, tylko
to zwolnienie już funkcjonowało.
Chodziło o czas.
Przede wszystkim ta zmiana dotyczy zniesienia tego wymogu 183 dni przepracowanych na morzu, przepracowanych na statku morskim w żegludze międzynarodowej. No i drugą zmianą jest rozszerzenie, można to tak nazwać, katalogu statków, ponieważ ta definicja komunikacji międzynarodowej, żeglugi międzynarodowej, transportu międzynarodowego, no to było to, co no, tak naprawdę budziło i budzi moim zdaniem nadal największe kontrowersje. Także te dwie zmiany na pewno korzystne, na pewno bardzo potrzebne, czyli ograniczenie tych wymogów, no bo nie mamy już teraz tych 183 dni oraz pokazanie, że no, faktycznie praca marynarza na morzu to jest nie tylko typowy transport międzynarodowy, ale to jest też szeroko pojęty offshore. To jest zdecydowanie zmiana w dobrym kierunku. Tylko czy możemy mimo wszystko mówić o tym, że to oznacza wprowadzenie zerowego PIT-u dla marynarzy polskich, niezależnie od wszystkiego, no to nie do końca mogę się z tym zgodzić. Jest to z pewnością krok w dobrym kierunku, jest to z pewnością dotknięcie najważniejszego problemu polskich marynarzy, jeśli chodzi o fiskus, o organy podatkowe w Polsce w tej chwili, ale nie mamy, nadal w mojej ocenie nie mamy takiego kompleksowego rozwiązania tej kwestii.
A co byłoby potrzebne, żeby mówić o załatwieniu sprawy, przynajmniej jeśli chodzi o te kwestie pracownicze, czyli marynarzy? Pracowników statku.
Tutaj nadal pozostaje nierozwiązana kwestia tego właśnie rodzaju statku, bo trzeba też zaznaczyć, że jeśli rozmawiamy o prawidłowym rozliczeniu dochodu marynarza z pracy na morzu, marynarza, który jest polskim rezydentem podatkowym, czyli tutaj z jego centrum interesów życiowych, niezależnie od tego, ile dni spędza na morzu, czyli poza Polską, to trzeba wskazać, że nie tylko polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tutaj tą ustawą, która tymi przepisami zawiera te przepisy, które regulują tę kwestię. Mamy też umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Są to umowy międzynarodowe, bilateralne. To oznacza, że są zawierane pomiędzy dwoma państwami. Polska zawarła takie umowy z ponad 90 krajami na ten moment. I zgodnie z polską ustawą te umowy, stosujemy polską ustawę z uwzględnieniem tych umów. I tak naprawdę w tych realiach nie jest kwestią najważniejszą, nie było do tej pory i nadal nie jest bandera statku, dlatego że tam najważniejszą kwestią jest określenie, skąd pochodzi dochód marynarza w rozumieniu podatkowym, a zgodnie z tymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, najczęściej jest tak, że dochód marynarza pochodzi z tego kraju, gdzie znajduje się faktyczny zarząd statkiem, tak? Gdzie znajduje się siedziba podmiotu, który rzeczywiście tym statkiem zarządza. Czyli to w ogóle nie chodzi o banderę. I te przepisy dalej obowiązują, tak? I te rozwiązania podatkowe dla marynarzy, które się znajdują w tych umowach, nadal są do wykorzystania. Przy czym z racji tego, że dochodzi do sytuacji, w której to urząd skarbowy, to urzędnik w urzędzie skarbowym, rozpatrując sprawę marynarza, ma za zadanie rozstrzygnąć, czy statek, na którym marynarz pracuje, spełnia te warunki, które są wskazane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, to stanowi tą największą kość niezgody, można to tak nawet nazwać, pomiędzy marynarzami a urzędem skarbowym. I ta kwestia teraz w tej nowelizacji, w tym nowym przepisie, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, no nie została rozwiązana. Nie mamy jednoznacznej definicji transportu międzynarodowego, komunikacji międzynarodowej, a ten katalog statków, który w tej chwili będzie dodany do tego przepisu, no nadal nie rozwiązuje tego problemu, że ostatecznie to urzędnik w urzędzie skarbowym będzie analizował, czy ten statek, na którym pracuje marynarz, to jest ten statek, który mamy w tym przepisie.
Tak prawdę mówiąc, to wygląda na to, że jest morze kłopotów.
Ja zacznę od takiej historii długoletniej zresztą, a propos tego podwójnego unikania opodatkowania, kłopotu wielu polskich marynarzy, którzy na przykład pływali w Danii, armatorów duńskich, gdzie w Danii od dawna jest to zerowy, znaczy nie ma podatku dochodowego. Marynarze od dziesiątków lat nie płacą podatku dochodowego. Ci ludzie mieli wymiar podatkowy w polskim urzędzie skarbowym. Wiele z tych osób naprawdę przez ileś lat miał zmarnowane życie, bo polski urząd skarbowy nie uznawał tego, co było zapisane w duńskim prawie. Tak? Czyli to. My wchodzimy w taką obszar, bo powiedzmy tak, ustanowienie pewnych zasad dla wybranej grupy osób, tak w tym wypadku marynarzy, dla wybranej grupy przedsiębiorstw, armatorów, Tak? Oznacza, że każda z instytucji, która dotknie tej materii, powinna przede wszystkim wykształcić ludzi, żeby rozumieli i żeby to, co niestety często w Polsce mamy, przyjmowali, że zapisy ustawy i rozporządzeń, no bo jeszcze diabeł tkwi w szczegółach, w rozporządzeniach.
Tak, oczywiście.
Pamiętać,
jak to będzie realizowane.
Tak? Że to jest coś, z czym nie należy dyskutować. Tak? A niestety ja od lat funkcjonując mam dwa takie zawsze przeciwstawne przykłady. Z jednej strony Szczeciński Urząd Celny, który działa w porcie, super jednostka, tam ludzie wiedzą, co chodzi. Wszystkie nowe pomysły celne, etc., wszystko zawsze były tam robione i oni wiedzieli, o co chodzi. A na drugiej stronie to, co powiedziałem, Urząd Skarbowy, którym ten marynarz będzie wrzucony jako jeden z tysięcy petentów. O ZUS-ie to ja już nie mówię. Chcę zwrócić uwagę, że każde pismo ZUS-u kończy się jednym. Że jeżeli się nie zgadzam z decyzją ZUS-u, mam iść do sądu pracy. Prawda? My mamy instytucję w Polsce, od której decyzji nie ma odwołania. Proszę zwrócić uwagę. Chyba, że sąd ją odwoła. I teraz każdy armator, no i oczywiście jeszcze to, co prezes Wójcik podkreślał, absolutnie pewne zaufanie do stałości rozwiązań, jeżeli już się przyjmie, będą. Dlaczego nasi armatorzy, powiedzmy, są dzisiaj na Cyprze w większości, tak? Bo Malta też, ale na Cyprze. Dlatego, że tam cała administracja dokładnie wie, o co chodzi i jakby przez wiele lat wykształciła sobą grupę ludzi, którzy jeżeli przychodzi armator, to co było powiedziane, zgłaszam tak, jutro mam odbiór statku, pojutrze chcę go mieć zarejestrowanego. Ci ludzie dokładnie wszystko wiedzą. To nie jest tak, że oni dają w ciemno i cześć, tylko oni są w stanie bardzo szybko wszystko sprawdzić,
zweryfikować.
Tak, uznając legalność tego, co armator zgłasza i okej, za dwa dni, proszę bardzo, jesteś w rejestrze. Tak? I tu się obawiam pewnej rzeczy, że tam, gdzie wchodzi coś szczególnego, to się obawiam tego, że instytucje muszą się do tego, nie będą do tego przygotowane, tak? A no, znając, powiedzmy, potrzeby budżetowe polskiego państwa, no wiemy dobrze, możemy sobie różne rzeczy opowiadać, ale jakie są zalecenia dla urzędów skarbowych i skarbowych, to też wiemy, tak? I zresztą niejedno przykłady mamy. W związku z tym, z jednej strony przepisy, ale z drugiej strony na każdą rzecz, na każdą taki obszar trzeba ustanowić, jednak nazwałbym to ekosystemem, tak? W każdej instytucji musiałoby być kilkanaście osób, a na polskie wybrzeże kilkadziesiąt, tak? Które w każdej z tych instytucji, które świetnie znają te przepisy, ale coś jeszcze do tego powiedzmy, zdają sobie sprawę, że są elementem tego systemu, że armator w końcu decyduje się zawiesić na polską banderę na statku.
To dlaczego zatrzymano się państwa zdaniem na tych dwóch kwestiach? Pan prezes Wójcik wspominał o tym, że chciałby po prostu, żeby to nie był tylko projekt patriotyczny, tylko właśnie faktyczny. On to takiego sformułowania użył, wydaje mi się, no, bardzo istotne, prawda? Bo projekt patriotyczny, nie wchodząc w szczegóły, też zakłada pewną jednak tylko jeden cel, prawda? A tutaj przecież liczy się, no liczą się pieniądze, tak? Ekonomia, łatwość egzekwowania pewnych swoich praw.
Trudno powiedzieć, dlaczego tutaj nie zdecydowano się na kompleksowe rozwiązanie, dlatego że jest mi wiadome, że w trakcie prac legislacyjnych taki pomysł upadł, tak żeby doprecyzować, żeby tą definicję komunikacji międzynarodowej, żeby wprowadzić takie rozwiązanie, żeby właśnie to zwolnienie nie było w ogóle zależne od rodzaju statku, tak? Tylko że jak to jest praca na morzu, no to jest to ta praca na morzu i wtedy dochód z takiej pracy powinien być zwolniony w Polsce od podatku i uniknęlibyśmy wówczas tych rozbieżności interpretacyjnych, jak to można łagodnie nazwać, pomiędzy urzędami skarbowymi, no bo to jest właśnie jeszcze ta kolejna rzecz, związana ze stosowaniem prawa, tak? No bo teraz też, tak jak już wspomniałam, mamy rozwiązania, mamy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, mamy rozwiązania w polskiej ustawie o PIT. No tylko, że mamy też realny problem związany z tym, że co urząd skarbowy to tak naprawdę obyczaj, wręcz można tak powiedzieć, tak? W jednym urzędzie skarbowym będzie bardzo analizowany ten rodzaj statku, wręcz wbrew dokumentom, które marynarz przedstawia na poparcie tego, że ten statek komunikację międzynarodową wykonuje. No i teraz po zmianie przepisów znowu być może będzie musiał udowadniać, że jego statek jest jednym, statek, na którym pracuje, jest jednym z tych statków wymienionych w ustawie. W innych urzędach skarbowych z kolei no nie ma takiego problemu, tak? Jest no, statek morski, to statek morski przewozi ładunki, przewozi osoby, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. I dlaczego? W zależności od tego, gdzie marynarz ma, podlega pod urząd skarbowy, może skorzystać ze zwolnienia niejednokrotnie na tym samym statku, tak? A czy z ulgi abolicyjnej, tak? A na innym nie może. Tutaj w naszej praktyce w ramach projektu Marynarz Tax, który rozwijamy w kancelarii już ponad 3 lata, spotykamy się z bardzo różnymi modelami zatrudnienia, tak to zaczęłam nazywać, polskich marynarzy. I to też nie jest tak, że ten urząd skarbowy to jest jakaś piekielna zła machina, która chce tylko wyciągnąć pieniądze, bo oczywiście budżet państwa musi się zgadzać i to też jest prawda, ale z drugiej strony no, tam też pracują ludzie, którzy no, chcą prawidłowo wykonać swoją pracę, tak? Czyli prawidłowo wydać decyzję, prawidłowo zakwestionować bądź nie zakwestionować rocznego rozliczenia marynarza i ta współpraca między pełnomocnikiem a urzędnikami też jest w moim przypadku w zdecydowanej większości pozytywna i nawet właśnie po stronie Urzędu Skarbowego jest to widziane w ten sposób, że no dlaczego nie mamy tych jednoznacznie brzmiących przepisów, które pozwoliłyby nam tutaj nie musieć próbować spotkać się w połowie drogi, tak? I nie polegać tutaj na interpretacji, no w końcu urzędnika, który w ogóle nie musi się znać ani na w ogóle na, tak, na rodzaju statków, na kwestiach technicznych, na kwestiach właśnie ładunków, na kwestiach certyfikatów. Dokumenty, które marynarz przedstawia, to są najczęściej dokumenty w języku angielskim, tak, no postępowanie jakiekolwiek przed Urzędem Skarbowym w Polsce powinno się odbywać w języku polskim. To jest cała masa problemów, które można by rozwiązać właśnie poprzez jednoznacznie brzmiące przepisy polskie, tak, już niezależnie od tych innych rozwiązań, które mamy w umowach tych bilateralnych.
A dla pana, co powinno być kolejnym krokiem?
Ja? Wydaje mi się, że następnym takim krokiem, to oczywiście, ja też, żeby było jasne, tak jak powiedziałem, no w każdej instytucji, jeżeli ma to się dziać, powinna być grupa osób. Znaczy z jednej strony przepisy jasne, precyzyjne, a z drugiej strony grupa osób, do której takie wnioski będą trafiały. Tak? No bo im będzie łatwiej.
Odpowiednio przeszkolona.
I to dotyczy wszystkiego. Natomiast tutaj jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj oczywiście koncentracja na temacie podatku tonażowego, PIT-u, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś, co też wybrzmiało w rozmowie z prezesem Wójcikiem. Hipoteka morska. Jeden z bardzo ciekawszych rozwiązań. Proszę zwrócić uwagę, że znowu potrzebny jest specjalny przepis. Bo przecież dzisiaj, zgodnie z polskimi przepisami, wierzyciel, może być to nawet bank, jest chyba czwarty czy piąty w kolejce do egzekwowania swojego pieniądza. Tak, a w hipotekach morskich często jest tak, że bank jest numer jeden.
Jeden, tak.
No więc jaki bank, bank zagraniczny finansuje armatorowi budowę statków. Dobrze wiemy, że statków za gotówkę się nie buduje, tak? Bo to jest marnotrawstwo pieniędzy. Jaki bank powie, dobrze, ale ty gdzie masz zarejestrowany statek? No w Polsce. Aha. Zaraz, czekaj, to tak. Pierw będziesz musiał zaspokoić pracowników, potem urzędy skarbowe, potem to. A gdzie moje pieniądze za budowę statku?
Gdyby coś się wydarzyło,
jeżeli by,
prawda?
Się coś wydarzyło, tak? Wiadomo, że banki nie są chętne przejmowanie statków, tak dalej, no bo one się nie znają na żegludze i tym podobne. I z reguły potem z armatorem starają się negocjować, ale to jest negocjacja z innej pozycji. Tak? Więc tu my mamy następny element tego systemu całego obudowy armatorów, tak? I Pytanie, na wielu polskich bankach są specjaliści od tematyki armatorów, no, czy powiedzmy hipotek morskich innych. No siłą rzeczy nie ma, bo nie ma rynku. Też to rozumiem, bo po co w instytucji danej trzymać ileś osób, tak, jak nie ma rynku. Więc rynek będzie się dopiero być może pojawiał, ale mówię, wchodzi następny element. Tak. A jeszcze dodam jedno, proszę zwrócić uwagę, my dzisiaj mówimy tradycyjnie, mając na myśli PZTM, Unibaltic, Eurafrykę, PZB, plus armatorów takich mniejszych Trójmiasta. Ale my za chwilę będziemy mieli bardzo wiele statków, które wypływają rano z portu, a wieczorem do niego wracają. Czyli obsługa morskich farm wiatrowych. A to będzie dziesiątki jednostek i setki ludzi łącznie. Czy oni też podlegają pod tą ustawę?
Czy oni też podlegają pod tę ustawę?
No właśnie, no bo...
A przepraszam, wypływają na farmę kilkadziesiąt kilometrów od brzegu w polskiej komercyjnej strefie i wracają.
Tak jest.
Dokładnie tak. Czyli mamy tutaj do czynienia z polską jurysdykcją.
Także to jest temat jak rzeka, a właściwie jak morze. I na pewno będziemy do niego wracać, ale dziękuję za to wyjaśnienie. Bardzo ważne dla nas, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie jesteśmy, a jesteśmy chyba jednak na początku drogi. Katarzyna Lędzionowska, adwokat, kancelaria Wind and Water Legal Zbroja. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I Andrzej Montfił, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej, OZE i wodoru, Politechnika Morska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.